różni misjonarze albo marzyciele, tak jak ich określała prasa niemiecka, tak jak prezydent konwentu konstytucyjnego, mówił między innymi w lutym 2002 roku, że mamy...
Halo? Coś nam przerwało połączenie z panią Anną, może się troszeczkę uda. Halo, halo? Niestety, telefon ucichł, może kolejny odbierzemy. Pani Anna się do nas dodzwoni, jakoś tak dziwnie urwało rozmowę. Pani Anna, spróbuj jeszcze. Bardzo proszę, słuchamy, kolejny nasz słuchacz. Proszę bardzo.
Panie Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, pozdrawiam ojca prowadzącego i oczywiście szanownego pana profesora, który jest wybitnym ekonomistą.
Witamy, a kto u nas?
Chciałbym, Marek z Krakowa.
Tak, panie Marku, bardzo proszę.
Chciałbym powiedzieć taką rzecz. U nas po prostu uważam, że powinno się po prostu jak najbardziej obniżyć po prostu podatki i wszystkie te podatki to są po prostu no takie, jak to określić, horrendalnie wysokie, dlatego że gospodarka rynkowa powinna po prostu być taką machiną w sumie samonapędzającą się i 19% od osób fizycznych to jest po prostu bardzo dużo. Dlatego mówi się na przykład o podatku liniowym, prawda? I wszyscy mówią, nie wiem dlaczego, od osób fizycznych i nie tylko, no na przykład od osób prawnych, czy od instytucji, prawda, czy od hipermarketów, to powinien być ten podatek, załóżmy, 19%. Ale na przykład od osób fizycznych to ten podatek powinien być 6%. A uzasadnię to w ten sposób, że powiem tak, to powinno być na podstawowe działy, takie jak wojsko, policja, prawda, służby specjalne, Sejm i tak dalej, i tak dalej. A resztę państwo i gospodarka, na przykład tak jak pan profesor mówił, w czasach międzywojennych to jest po prostu taką machiną samonapędzającą się, prawda? I gdy są niskie podatki, to dużo zostaje w kieszeni, jak to się mówi, podatników. I podatnicy po prostu w ten sposób rozwijają gospodarkę, że po prostu samokształcenie się, jak to się mówi, w konsumpcję po prostu inwestują. I w ten sposób to jest samonapędzająca się maszyna. I chciałem jeszcze taką rzecz powiedzieć, że na przykład budownictwo w czasach międzywojennych to było po prostu też przez państwo w jakiś sposób były ulgi, było dotowane w ten sposób, że właśnie ktoś na przykład jak zbudował kamienicę, to miał bardzo wysokie ulgi, prawda, to był wynajem czynszowy i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie opłaty były w ten sposób ustalone, że nie potrzeba nam takiego wysokiego fiskalizmu. Jak się pan profesor po prostu do tego odnosi?
Dziękujemy.
Ja się nie czuję tutaj specjalnie kompetentnym w sferze podatkowej. Powiedziałem już, że ogólnie w krajach zachodnich te jak gdyby różne formy opodatkowania na fundusze publiczne są w dalszym ciągu wysokie per saldo, systemowo. Natomiast na pewno są bardzo różnie rozkładane i tutaj czy podatek liniowy czy nie, to są różne argumenty. Ja osobiście uważam, że powinien być przede wszystkim podatek progresywny. Im więcej ktoś zarabia, tym więcej płaci podatku. Wiem, że w niektórych krajach parę lat temu taki podatek to dochodził do 70-80% od dochodów osobistych, prawda? Także ta sprawa nie była tu przeze mnie wprost poruszana i nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Wydaje mi się, że ważne jest to, co się z tymi środkami publicznymi dzieje i czy te środki publiczne ściągane poprzez podatki oraz kreowane choćby w ramach deficytu budżetowego służą tej gospodarce czy nie, bo przecież znaczna część wydatków budżetowych państwa może być spokojnie pokrywana z deficytu budżetowego, który w następnym okresie zostanie spłacony poprzez zwiększony strumień dochodów publicznych. Więc takie tutaj operacje są w świecie chyba szeroko stosowane, w Polsce też były szeroko stosowane. Pan wspomniał o tej sytuacji przedwojennej już i poprzedni. Pan Jerzy z Warszawy zwraca uwagę, że na przykład przed wojną polski węgiel korzystał ze specjalnie obniżonej taryfy kolejowej po to, żeby był konkurencyjny na rynkach krajowych i zagranicznych z innymi węglami. Więc tutaj ja mówiłem jedynie o, a właściwie przypominałem pociągnięcia znane w świecie, ale jeszcze raz przypomnę, że to są również metody, które przez wiele dziesiątków lat były stosowane po wojnie i w okresie międzywojennym przez wszystkie kraje zachodnie Unii Europejskiej i które również dzisiaj są w szerokim zakresie stosowane, chociaż nikt o tym wyraźnie nie mówi i nie pisze i nie jest to zgodne z zasadami Unii Europejskiej, ale każdy na różne sposoby broni swojego interesu, głównie poprzez obronę własnych zakładów pracy.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I otwieramy kolejny telefon już w tych rozmowach. Bardzo proszę. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus
Chrystus. Niech wykłamy.
Mówi Jarosław z Warszawy. Jestem już na antenie?
Tak, panie Jarosław, witamy.
Panie profesorze, ja chciałem zwrócić panu uwagę na jedną rzecz. No, te wszystkie działania, owszem, są, o których pan mówił, to są bardzo takie zrozumiałe i jasne, ale chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w tej chwili w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego prawie zupełnie odchodzi się od możliwości dania obywatelom, którzy się nowo budują, opalania węglem, tylko przychodzi się właśnie na gaz. I jeżeli taka tendencja będzie się utrzymała dalej, no to ten popyt na ten węgiel, jeżeli chodzi o odbiorców no, indywidualnych, po prostu spadnie. I tutaj pan powiedział, któryś ze słuchaczy, że no, ludzie nie mają pieniędzy na zakup tego węgla. No to jest jedno zagadnienie. A druga sprawa, że nie będą zainteresowani, ponieważ no, domy będą musiały opalane być gazem. Komu na tym zależy, no to chyba jest oczywiste. Natomiast także no tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewne ograniczenia prawne. Bo co z tego, że załóżmy w tej chwili zostanie zredukowana ta moc wydobywcza tych kopalń zupełnie niepotrzebnie o te 9 milionów ton, jak okaże się, że za powiedzmy 10 czy 3 lata tą moc dalej trzeba zlikwidować, ponieważ popyt na ten węgiel znowu spadnie. W związku z tym tutaj no, te warunki ekonomiczne są ważne, ale też no, trzeba zwrócić uwagę na to, że są też również inne uwarunkowania. No i tutaj taki apel do społeczeństw, że przecież te miejscowe plany są uchwalane na miejscu i tam można w jakiś sposób no, je protestować, można kontestować no, w właśnie ten sposób ogrzewania mieszkań, który wykorzystuje obce źródła energii, a nie krajowe. Chciałbym się, żeby pan profesor do tego stosunkowo przychodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję. Ma pan w pełni rację. Na pewno gaz jest najwygodniejszym paliwem, ale gaz drożeje, będzie jeszcze droższy i nie będzie dla użytkownika, będzie może dwa razy droższy niż użytkowanie paliw węglowych. Niekoniecznie węgla, bo polskie koksownictwo jest w stanie wyprodukować bardzo stosunkowo niedrogi, łatwy w użyciu koks opałowy do pieców różnych stałopalnych centralnego ogrzewania przy niewielkiej obsłudze. Jest to paliwo stosunkowo czyste, bo już jest to paliwo odgazowane i mogłoby być tu w szerokim zakresie stosowane. Potrzebna byłaby do tego pewna promocja, jak to się mówi, czy propaganda, czy reklama, prawda, i odpowiednie jednak regulacje takie lokalne. Ma pan rację, że dla tych, którzy już wybudowali sobie tam dobre domki czy wille, no jest może niemiło, jak sąsiad dymi im z komina i mając już dobre mieszkanie, nie troszcząc się o sąsiada, podejmują uchwałę, żeby wszyscy przeszli z węgla na gaz. No jest to o tyle nieracjonalne, że nieekonomiczne, o tyle bolesne, że uderza w biedniejszą część społeczeństwa, niepotrzebnie, sztucznie windując ich koszty w górę. No i wynika to częściowo jest wspierane przez władzę państwową, która w sposób absurdalny i niczym nieuzasadniony zamówiła w Rosji ogromne ilości gazu i nie ma teraz z tym gazem co zrobić i upycha go gdzie może. No ale jest to wysoce nieracjonalne. Trzeba powiedzieć, że jeszcze inne też przyczyny działają na ograniczenie użytkowania węgla. Mianowicie kolej, z tego co się orientuję, właśnie dosyć szeroki ma program likwidacji bocznic kolejowych. Do wielu miejscowości, do wielu mniejszych zakładów pracy, no te bocznice kolejowe docierały, pozwalały na stosunkowo łatwy i niedrogi wyładunek tego węgla i stosunkowo najtańszy jeszcze sposób transportu tego węgla. Te bocznice służyły zresztą nie tylko transportowi węgla, bo tam również trafiały nawozy dla rolnictwa. Likwidacja bocznic uderza bardzo skutecznie w różne działy gospodarki, między innymi w gospodarkę węglem w Polsce też uderza i też utrudnia użytkowanie węgla w Polsce. Ma pan rację. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Słuchamy Maryja Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Witam ojca Janusza i pana profesora Włodzimierza Bojarskiego.
Witamy kogo?
Kłania się Michał z Nadrojnicy Stwali.
Witamy panie Michale. Panie, a mnie coś przerwał telefon. Nie wiem,
no właśnie, słyszałem, że coś się przerwało. Dziwnie tak. To było.
Słuchamy
panie profesorze, ja kiedyś będąc jeszcze w Polsce, to było jeszcze za czasów Gierkowskich, oglądałem właśnie były takie migawki pokazane z tego instytutu, nie wiem jakiego tam badawczego.
Chemicznej przerówki węgla.
O właśnie,
Zabrzą.
Tam była ta fluktuacja, spalanie fluktuacyjne. Co z tą sprawą jest? Bo
Fluidalne.
Kotły
fluidalne i spalanie fluidalne.
No oglądałem to demonstrowane, to było ten, że to mówiło się o przyszłościowej, czystej właśnie, czystym uzyskiwaniu energii, nie takim jak w tamtych czasach, przed 20 paru laty to było, chyba może 30 nawet lat temu to było, jak to demonstrowano pierwszy raz. No i ja myślę, że działanie polskiego rządu po prostu są z wielką szkodą dla polskiej gospodarki. Patrzmy, co się stało ostatnio we Włoszech, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Włosi już mówią o tym, że muszą sobie po prostu zapewnić w 100% energię z własnych źródeł, bo niestety na obcych źródłach nie mogą zbyt polegać, bo po prostu dochodzi do katastrofy. To samo było latem, kiedy była te tak zwane gorące lato ostatniego 50-lecia, takiego gorącego nie było we Francji. Proszę co?
Ogromne ilości energii na klimatyzację i dodatkowe zapotrzebowanie
na energię, szpitale. Proszę, ile umierało ludzi w szpitalach ze względu na to, że nie można było korzystać w pełni z klimatyzacji. To też były, a energia atomowa, reaktory nie mogły pracować na pełnych obrotach ze względu na brak wody. To też trzeba brać pod uwagę. Teraz w Niemczech ostatnio oglądałem program, gdzie minister pracy powiedział tak, że niestety musimy zwiększyć produkcja energii z węgla ze względu na to, że nastąpił zastój po prostu w gospodarce zachodniej, między innymi w niemieckiej też, i że ta energia uzyskiwana z energii wiatru jest energią dość kosztowną, bo to mocno dofinansowuje rząd, a że nastąpiła stagnacja w przemyśle,
to nie ma
i w gospodarce, to nie ma pieniędzy na dofinansowanie tej drogiej energii z tych odnawialnych źródeł. I dlatego mówi się już, że należałoby mocniej i intensywniej zacząć wydobywać węgiel i korzystać z energii węgla. I nawet tu w Nadrenii Westfalii w jednej z kopalń wymieniono urządzenia do wyciągu węgla, które będą w 100% zwiększą wydobycie właśnie z tej kopalni. A te kopalnie, które się odstawiło, gdzie była duża ilość metanu, tam, chyba to w Gelsenkirchen nawet ma miejsce, zamontowano urządzenia do wychwytywania właśnie tego metanu i pracuje turbina, która wydaje 500 MW. Taka jest turbina zamontowana. Nie wiem, dlaczego w Polsce się tego nie robi. Jeżeli myślę, że powinniśmy jednak na tym węglu zostać, bo na elektrownie atomowe to i tak będą w przeciągu 25-30 lat będą zlikwidowane, a innych źródeł na razie poza gazem nie widać, bo ropa nie wiadomo jeszcze na ile tam starczy. Przewidują, że może 40-50 lat i to będzie koniec z ropą.
Dziękuję bardzo.
Tak, aha, jeszcze co? Tym motorem, który by popchnął polską gospodarkę, to należałoby ten VAT nieszczęsny, który mamy tak wielki, o który tam teraz się toczy boje i o taksówkarze inni, że należałoby go z 22% znieść na 15%. Tak jak to było dawniej jeszcze za rządów Kohla, kiedy w Niemczech był VAT 15%, gospodarka się rozwijała super. Jak podwyższono o 1%, bo się inne państwa ościenne dopominały, że Niemcy nie powinny bazować na tak małym VAT-ie, bo są konkurencyjnie mocno do innych gospodarek sąsiadujących, więc Niemcy owszem, podniosły o tylko 1%, ale to już w pewnym mierze zaważyło na spowolnieniu tempa wzrostu, a wręcz obecnie widzimy, że jest stagnacja. To takie moje uwagi.
Tak, dziękuję. Dziękuję panu. Te kotły fluidalne, o których pan pytał, rzeczywiście są już w Polsce instalowane w ramach modernizacji elektrowni i jest to znacznie czystszy sposób użytkowania węgla. Istotnie zmniejsza się obciążenie elektrowni dla środowiska. Obciążenie środowiska jest znacznie mniejsze. Chcę powiedzieć, że polski program modernizacji elektrowni, który w pełnym toku się teraz realizuje, on spełnia, zmierza do spełnienia przez polskie elektrownie wymagań tego protokołu z Kioto, takiej wielkiej międzynarodowej konferencji, która narzucała i ustalała pewne normy w świecie, pewne normy międzynarodowe, ale i ograniczenia dla poszczególnych krajów w zakresie zanieczyszczenia atmosfery. Otóż my w Polsce żeśmy się do takiego ograniczenia przymierzyli i jesteśmy w stanie, pomimo tego, że gro energii elektrycznej produkowanych jest w elektrowniach węglowych, te ograniczenia spełnić. Nie jest to zatem argument przeciwko elektrowniom węglowym. Jest też prawdą, co pan zauważył, że energia elektryczna z tak zwanych elektrowni wiatrowych jest 2, 3, czy 4 razy nawet droższa i że rząd musi to dofinansowywać, bo energia z tych droższych elektrowni ma być sprzedawana tak jak energia z tańszych elektrowni, czyli ktoś musi tą różnicę pokryć. Tutaj Polski nie będzie stać absolutnie na taki zakres dofinansowywania tam 10 czy iluś procent mocy w tego typu elektrowniach. No ponadto jest tutaj wątpliwość co do gwarancji ciągłości zaopatrzenia, ponieważ wiatr raz wieje, raz nie wieje. To jest osobna sprawa. Trzeba tu przy okazji przypomnieć, że wysoki udział, stosunkowo wysoki, w granicach kilku procent produkcji energii elektrycznej w krajach zachodnich, w niektórych krajach zachodnich z tak zwanych źródeł odnawialnych bierze się po prostu z tego, że w tych krajach są bardzo korzystne warunki do budowy elektrowni wodnych i po prostu te elektrownie wodne produkują tą energię i je się zalicza do elektrowni pracujących rzeczywiście na źródłach odnawialnych. W Polsce nie mamy warunków do budowy takich elektrowni wodnych, to jest minimalny zakres tam możliwy i dlatego nie możemy liczyć na szybki rozwój jakichś innych odnawialnych źródeł energii. Pozostajemy na razie przy węglu i będziemy na pewno doskonalili użytkowanie węgla, żeby było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Oprócz tego dziękuję panu za tą uwagę. Z tą uwagą się też liczymy, mianowicie, że Europa będzie jednak dążyła do zwiększenia częściowo chociaż uniezależnienia swojego od importu i raczej pójdzie na podtrzymanie i wzajemne zakupywanie węgla niż dalsze uzależnianie się od dostaw ropy i gazu. Zatem polityka utrzymania wydobycia węgla w Polsce w dłuższym okresie czasu znajdzie poparcie także w Europie i myślę, że polski eksport węgla do krajów zachodnich, między innymi do Niemiec, też znajdzie racjonalne przyjęcie z tamtej strony, polska oferta co do tego. Pan nie powiedział tego, ale to wiemy, że w Niemczech zachodnie kopalnie są częściowo utrzymywane, chociaż wydobywają węgiel po 2-3-krotnie wyższej koszcie niż w Polsce się to dzieje.
Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam pana profesora Dmochowskiego.
Pan profesor Bojarski.
Bojarskiego, przepraszam. Również ojca prowadzącego. I chciałbym kilka uwag właśnie też, że tak powiem, z podwórka niemieckiego, trochę może inne uwagi niż mój poprzednik z Niemiec. I pierwsze, co bym chciał stwierdzić, właśnie tak jak już podkreślali inni słuchacze, że pan profesor ma całkowitą rację, analizując czysto ekonomicznego punktu widzenia stan polskiej gospodarki, a zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego. Tylko podstawą tego, co się obecnie dzieje w Polsce z kopalniami, z zamykaniem, zniszczeniem polskiego górnictwa węglowego, jest brak woli politycznej. A z czego on wynika? Po prostu są polska ekipa rządząca jest ubezwłasnowolniona, można powiedzieć, i z własnej winy, i z winy pewnych układów międzynarodowych. I chciałem powiedzieć, że no tu głównie to ja właśnie nie chciałbym się zgodzić z poprzednikiem, który mówi o tym, że Niemcy jakoby by już wkrótce przechodzili, znaczy jakby rolę węgla podnoszono, że ta rola węgla, ona oczywiście o tym się w Niemczech mówi. Dzisiaj zresztą kanclerz Schröder mówił o tym, że trzeba myśleć na dalszym planie, na kilkadziesiąt lat, o gazyfikacji węgla, o nowych technologiach, o energii wodorowej, która będzie w przyszłości wykorzystywana. Ale chciałbym powiedzieć, że właśnie te Niemcy, którym rzekomo też zależy na wyrównaniu, że tak powiem, bilansu energetycznego, w tej chwili mają nadprodukcję około 30% swoich mocy z elektrowni głównie atomowych. I praktycznie te wielkie koncerny, E.ON, RWE, Vattenfall Europa, one praktycznie nie mają gdzie zbywać tej energii, pomimo że widzieliśmy problem Francji, Włoch, krajów skandynawskich, ale niemiecki kierunek, że tak powiem, zbycia i parcia gospodarczego jest kierunkiem wschodnim i dlatego z tego powodu wykupuje się polskie sieci przesyłowe. Niedługo, pomimo że pierwsze rozmowy nie dały skutku, poprzez pana Kulczyka wykupi się grupę elektrowni G8. I tutaj,
to będzie bardzo dotkliwe.
No oczywiście. I tutaj, panie profesorze, jest ten problem, że niestety w Niemczech się wygasza kopalnie, czyli praktycznie utrzymanie jest z dnia na dzień możliwe uruchomienie. Natomiast w Polsce się wykańcza kopalnie, zatapiając je, zasypując piaskiem chodniki, które jeszcze są nie do wykorzystania. I to jest ta tragedia. I tutaj żadne teorie ekonomiczne, pan profesor bardzo dobrze powiedział, i to nie jest niewiedza tych czynników rządzących w Polsce i lobby gospodarczego, które jest za gazem, że tak powiem, bo gaz rosyjski, który jest do Polski pompowany, również gaz z Morza Północnego, jest wspólnym interesem tak Rosji, jak i niemieckich koncernów Rurgas, czy innych, które praktycznie z jednej strony wykańczają polskie kopalnie, jednocześnie swoje traktując jako rezerwę strategiczną właśnie za 40-50 lat, a być może wcześniej, kiedy technologia gazyfikacji posunie się na tyle, że będzie opłacalna, czyli wykorzystanie przerobu węgla kamiennego na gaz. A tutaj w Polsce niestety się pozbawia Polskę, że tak powiem, tego kręgosłupa, czyli całej infrastruktury energetycznej, począwszy od kopalnictwa i węgla brunatnego, i węgla kamiennego, wyprzedaż czy niszczenie sieci przesyłowych i oddanie w obce ręce również elektrowni, które dzisiaj są, Łaziska czy inne elektrownie, które praktycznie są, plus te tak zwane te grupy energetyczne, czyli Grupa Północna G8, począwszy od Szczecina, ale skończywszy na Gdańsku. I tu jest problem, panie profesorze, to nie jest problem ekonomiczny, czy niewiedzy ekonomicznej pana Piechoty, czy pana Kosowskiego, który przeszedł z lobby, w cudzysłowie, górniczego, a teraz jest szefem polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, który praktycznie zmienił i wiadomo dlaczego on torpedował pół roku temu rozmowy z górnikami, bo już miał w zanadrzu propozycję zostania szefem PPNiG i zarządzania polskim gazownictwem, to znaczy rozmowy z Gazpromem i tak dalej. I tu jest ten tragizm polskiej sytuacji, że ubezwłasnowolniono polskie władze polityczne, same się ubezwłasnowolniły i to co pan profesor mówił, tak było za rządów AWS-u, które po prostu nie były, że tak były ubezwłasnowolnione przez stronę niemiecką, jak i obecnie władze SLD. I tutaj to jest praktycznie robota, która oficjalnie się o tym nie mówi, ale to jest praktycznie krok po kroku dążenie do ubezwłasnowolnienia polskiej energetyki jako takiej. I tu jest ten tragizm sytuacji. No nie chciałbym dalej mówić, ale po prostu Zachód, a Niemcy głównie mają w tej chwili nadmiar energii atomowej, a również ten kierunek wschodni, bo wiadomo, że poprzez linie energetyczne, poprzez ubezwłasnowolnienie pewnego kręgosłupa gospodarki, praktycznie sterowalność tej gospodarki jest żadna w danym momencie.
Panie Michale, dziękujemy. Może, bo pan profesor odpowie i tak, zakończymy tę część.
Tak, wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, ale według mnie taka jest diagnoza, czy to może nam się nie podobać, ale według mnie to jest ten kierunek, panie profesorze.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, odpowiedź dla pana Michała, do naszych słuchaczy i też pytanie, myślę, odpowiedź pewnie brzmi tak, pozostanie jeszcze po północy, bowiem telefony są, do nas telefonują, widzę to.
Zapraszamy po północy, tak. Natomiast polscy energetycy, no niektórzy przynajmniej widzą ten dramat, o którym pan mówi i tą niezwykle groźną dla nas politykę, że Niemcy wykupują zakłady przesyłu i dystrybucji energii. Zakłady tu wymienione przez pana, G8 i G9 to jest z kolei ten południowy obszar i oni wykupując zakłady przesyłu i dystrybucji, wykupują de facto rynek i na ten rynek mogą później spokojnie wejść ze swoją energią i dyktować dowolne ceny. Na tych rynkach oni będą monopolistami w dalszym ciągu, to nie jest żadne urynkowienie energetyki, żadna konkurencja, wręcz przeciwnie, zastąpienie czegoś, co dawniej było monopolem rządowym polskim, wielkimi zagranicznymi monopolami, które wejdą tutaj i będą wszystkie zyski i windowały, tak jak monopol prywatny sobie tego będzie życzył i z ogromną szkodą dla Polski. My możemy zostać z polskimi elektrowniami bez możliwości trafienia z energią na polski rynek, bo rynek zostanie oddany Niemcom czy Francuzom. To jest niezwykle groźna sytuacja, to widzimy, ale rząd jest taki, jaki jest. Tak, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dobrze, panie doktorze, dziękujemy za odpowiedź i za te 2 godziny spędzone razem z naszymi słuchaczami. Po północy, drodzy państwo, zaraz po północy, w programie nocnym także pan profesor będzie z nami. Pan profesor doktor habilitowany inżynier, energetyk, ekonomista, politolog Włodzimierz Bojarski. Efektywność krajowa polskich kopalń węgla, mówimy dzisiaj o węglu, o przemyśle, o Polsce również i te rzeczy możemy znaleźć też w naszym dzienniku, artykuły pana profesora, także w tych wydawnictwach, o których pan mówił, prawda, panie profesorze, jeszcze to może przypomnienie, tak, to wydawnictwo ostatnie.
I jeśli nie przypomnę, wydawnictwo Dokąd Polsko, w której jest zarysowany ten program Polska wobec globalizacji, integracji, to Fundacja Nasza Przyszłość to rozprowadza lub też bezpośrednio inne księgarnie lub wydawca, wydawcą jest Ad Astra w Warszawie. Ta podstawowa książka ekonomiczna, dająca teorię ilościową odpowiedzi na pytanie, kiedy prywatny biznes można łączyć z interesem społecznym, kiedy gospodarka może dotować nierentowne przedsiębiorstwa, nawet prywatne, w jakich warunkach jest możliwe samofinansowanie rozwoju, to książka pod tytułem Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych jest w wielu bibliotekach wyższych uczelni w Polsce, jest w rękach szeregu profesorów, również górników, jest wreszcie pewno do nabycia jeszcze w szeregu księgarniach w Warszawie, może na wyczerpaniu, a wydała tą książkę Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Warszawie. Bogdan Jański, wielki przyjaciel Mickiewicza, patriota, ekonomista i kapłan. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, a ja już teraz po tej chwili przerwy muzycznej, po pięknym polonezie, zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, do modlitwy bregarzowej, do komplety. I już telefony będą już służyły tylko do wspólnej modlitwy, a po północy zapraszamy na rozmowy. Thank you. modlitwa, to numer stron. Hymn Chrysta, tydzień pełnym blasku, z drugiego tygodnia, na stronie 971 znajdziemy, w tomie oczywiście czwartym. Wydaje skróconym na stronie 1167, psalmody, czytanie modlitwa ze środy, strona 985, wydanie skrócone 1181, antyfona końcowa, Bogu Rodzica Dziewica, strona 975, wydanie skróconym, strona 1172. Bardzo serdecznie zapraszam, jak już czas telefony posłużą do naszej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
U końca tego dnia czynimy rachunek sumienia. Przepraszamy za zło, za to, co było naszym upadkiem, uchybieniem, grzechem. Dziękujemy za dobro, które udało nam się uczynić, dokonać. Może w całości, może w jakimś stopniu. Zmienił się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serca czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia. Przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Amen. Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zostawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się stoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Czytanie listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, a nie dawajcie miejsca diabłu. Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłani,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlę się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny dla Twoich naśladowców, jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i pracę w tym dniu spełnione i odmów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Śmierć, noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, wieści nam, spuści nam, Kyrie eleison.
Twego dzieła Chrzciciela Bożycze, usłysz głos i napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczej, jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Amen. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Kto z nami się modlił?
Anna z Kulesz Kościelnych.
Tak, dziękuję Pani Anno.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, dobrej nocy życzymy.
Nawzajem.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za wspólną modlitwę na zakończenie dnia.
W sobotę 11 października rodzina Radia Maryja spotka się w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, w kościele pod wezwaniem świętej Anny przy Rheinische Strasse 174. Na godzinę 14 zapraczamy przedstawicieli kół przyjaciół Radia Maryja z terenu Niemiec na spotkanie z ojcem z Radia Maryja w Toruniu. Rozpoczęcie transmisji w Radio Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18. W pierwszej części transmisji audycja przygotowana przez zespół Arka Noego Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie pod tytułem Zawitaj Królowo Różańca Świętego. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczył ksiądz biskup Józef Fazdur, a homilię wygłosi ksiądz Stefan Ochalski, prowincjał Chrystusowców w Niemczech. Po mszy świętej spotkanie z ojcem z Radia Maryja, a następnie różaniec i apel jasnogórski. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat mojej refleksji związane z jubileuszem Ojca Świętego Kościół Polski po 25 latach kierowania Łodzią Chrystusa przez Jana Pawła II. Drodzy słuchacze w Dortmundzie i w całych Niemczech, gorąco zapraszamy Was do licznego udziału w tym spotkaniu. W imieniu proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, księdza prałata Ryszarda Mroziuka oraz Radia Maryja. A następnego dnia, 12 października, rodzina Radia Maryja spotka się w Polskiej Misji Katolickiej w Münster, w kościele świętej Elżbiety, przy Hamburgerstrasse 43. Zapraszamy na godzinę 12.15. Mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz proboszcz Marian Wagner. Po mszy świętej audycja słowno-muzyczna, prezentacja grup oraz koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Zapraszamy również do licznego udziału w tym spotkaniu.
Radio Maryja jest 23.45.
przegląd najważniejszych wydarzeń dnia.
Watykan. Uwielbienie Boga przez Zachariasza, zawarte w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, było przedmiotem katechezy ojca świętego Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej na placu świętego Piotra. Ojciec święty przypomniał, że obecna katecheza jest jedną z ostatnich z rozpoczętego ponad rok temu cyklu poświęconego modlitwie Kościoła słowami liturgii godzin. Ojciec święty jak zwykle przed wygłoszeniem katechezy objechał plac przed Bazyliką świętego Piotra, pozdrawiając wiernych. Na zakończenie wraz z obecnymi na spotkaniu księżmi biskupami udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.
Około 100 osób okupowało od rana teren byłej fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Protestujący domagają się stworzenia nowych miejsc pracy i realizacji porozumienia podpisanego w lutym między Telefoniką, Agencją Rozwoju Przemysłu i Komitetem Protestacyjnym.
Minister finansów Andrzej Raczko powiedział, że ministerstwo nie wycofuje się z planów wprowadzenia w taksówkach kas fiskalnych. Wczoraj kilka tysięcy taksówkarzy protestowało w Warszawie przeciwko obowiązkowi ich zainstalowania.
Taksówkarze z zaskoczeniem przyjęli wypowiedź ministra finansów. Zapowiadają, że jeśli minister nie wytłumaczy im swojej decyzji, to akcja protestacyjna zostanie powtórzona ze zwiększoną siłą.
Dzisiaj Sejm zajmował się projektem uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej oraz stanowiska rządu wobec rozpoczynającej się w sobotę w Rzymie konferencji międzyrządowej, która ma opracować ostateczną wersję traktatu. Zgłoszonymi poprawkami zajmie się Komisja Europejska. Głosowanie nad projektem uchwały planowane jest jeszcze w trakcie tego posiedzenia Sejmu, które kończy się w piątek.
Prokuratura apelacyjna w Warszawie przesłuchała dzisiaj byłego ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego jako świadka w sprawie tzw. afery lekowej. W maju tego roku prokuratura wszczęła formalne śledztwo w sprawie szefa gabinetu politycznego w ministerstwie Waldemara Deszczyńskiego posądzanego przez prasę o korupcję. Postępowanie wszczęto w sprawie żądania przez pracownika administracji rządowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w Ministerstwie Zdrowia od przedstawicieli zagranicznej firmy farmaceutycznej udzielenia korzyści majątkowej w zamian za umieszczenie leku będącego produktem tej firmy na liście leków refundowanych. Za taki czyn grozi do 8 lat więzienia.
Rozróżnienie między klonowaniem rozrodczym a tak zwanym terapeutycznym jest powierzchowne. Stolica Apostolska domaga się całkowitego zakazu klonowania ludzkich embrionów, oświadczył jej stały obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Wypowiedział się podczas trwających w Nowym Jorku obrad grupy roboczej ONZ, która przygotowuje międzynarodową konwencję o zakazie klonowania rozrodczego.
Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy dyskutowali dzisiaj nad stanowiskiem w sprawie konferencji międzyrządowej Unii Europejskiej, wyrazili jednoznaczne poparcie dla zachowania w przyszłej unijnej konstytucji zasady jeden kraj i jeden komisarz. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się dzisiaj w Dobrziszu pod Pragą.
Tramwaje i autobusy w stolicy Chorwacji stanęły dzisiaj na 5 minut w samo południe. Zagrzebscy kierowcy i maszyniści zaprotestowali w ten sposób przeciw narastającej przemocy w środkach komunikacji miejskiej. Związki zawodowe transportu publicznego zapowiadają, że 5-minutowe strajki będą się odbywały codziennie, dopóki władze nie zaproponują rozwiązania problemu.
Tymczasem tysiące pracowników poczty w Londynie przystąpiło do 24-godzinnego strajku płacowego. Strajkujący, około 25 tysięcy członków Związku Zawodowego Pracowników Łączności, domagają się specjalnego dodatku w wysokości 4 tysięcy funtów szterlingów rocznie, mającego zrekompensować wyższe koszty utrzymania w Londynie.
Był to skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Za uwagę dziękuję.
Elżbieta
i Tadeusz. Jutro w naszym dzienniku.
Tak wykolejono wagon. Mimo trwającego już od lutego zeszłego roku śledztwa w sprawie działania na szkodę ostrowskiej fabryki Wagon, do dziś do sądu nie trafił akt oskarżenia przeciwko byłym udziałowcom i właścicielom. Już w sierpniu tego roku prokuratura doskonale wiedziała, kto i w jaki sposób zniszczył zakład. Nasz dziennik ujawnia kulisy niszczenia ostrowskiej fabryki. Jutro w naszym dzienniku. Blisko 100 osób, byłych pracowników fabryki kabli w Ożarowie Mazowieckim, okupuje teren byłej fabryki. Protestujący domagają się stworzenia nowych miejsc pracy i realizacji porozumienia zawartego w lutym tego roku między Telefoniką, Agencją Rozwoju Przemysłu i Komitetem Protestacyjnym. Ożarów wznawia protest. Jutro w naszym dzienniku. Niemieckie ziomkostwa zdecydowanie popierają dążenia wysiedlonych Niemców do odzyskania majątku pozostawionego po II wojnie światowej na terenach Europy Wschodniej. Wysiedleńcy grożą zbiorowymi pozwami o odszkodowania. W razie konieczności zwrócą się o pomoc do instancji europejskich. Będą nękać procesami. Jutro w naszym dzienniku. 590 lat temu dwa ocalone przez opatrzność narody, polski i litewski, połączyła Unia Horodelska, prawdziwy cud zgody i miłości. Nie dozna zbawienia, kto się na miłości nie oprze. Jutro w naszym dzienniku. Aniołowie to duchy stworzone przez Boga dla Jego chwały i posługiwania ludziom. Niektórzy aniołowie otrzymali od Pana Boga szczególne zadanie, opieki nad poszczególnymi ludźmi, wspólnotami, miastami, a nawet narodami. Opiekun i stróż. Jutro w naszym dzienniku. Za pomocą USG nowego typu można zobaczyć, jak poczęty człowiek ziewa, uśmiecha się, płacze, czyst się palec. Do dzisiaj naukowcy nie wiedzieli, że jest on zdolny na przykład do uśmiechania się lub płaczu. USG najnowszej generacji potwierdza autentyczność filmu Niemy krzyk doktora Nathansona. Człowiek odpoczęcia. Jutro w naszym dzienniku.
Drodzy słuchacze Radia Maryja z archidiecezji warmińskiej, kochani przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Przed paroma miesiącami w Olsztynie rozpoczęliśmy peregrynację figury Matki Bożej Niepokalanej i różańca z kamienic syberyjskich w archidiecezji warmińskiej. Bardzo wiele wspólnot w szkołach, szpitalach, parafiach włączyło się w modlitwę ofiarowaną w intencji Kościoła, Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także za misjonarzy posługujących w krajach byłego Związku Radzieckiego. Dziękujemy Panu Bogu za ten szczególny czas nawiedzenia. Zapraszamy wszystkich na uroczyste zakończenie peregrynacji, które odbędzie się 5 października w niedzielę w parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Tętrzynie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godzinie 15.30 modlitwą różańcową. Uroczysta Eucharystia sprawowana będzie o godzinie 16. Wszystkich przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam serdecznie zapraszamy. 5 października, Kętrzyn. Zapamiętaj, przyjedź i zaproś innych.
To już w najbliższą niedzielę spotykamy się w Kętrzynie w parafii świętej Katarzyny. Gorąco pozdrawiamy księdza prałata, gospodarza naszego spotkania. Pozdrawiamy także gorąco tych wszystkich, którzy podjęli już trud organizowania wyjazdu na nasze spotkanie. Jeszcze jedno ogłoszenie. Na nasze spotkanie do Kętrzyna wybierają się także przyjaciele Radia Maryja i dzieci z podwórkowych kółek różańcowych z Olsztyna. Są jeszcze wolne miejsca, dlatego przypominam numer telefonu do pani Aliny dla tych, którzy mają odrobinę czasu w niedzielę, a zechcieliby w spotkaniu rodziny Radia Maryja wziąć udział. 526 73 91 526 73 91 to numer telefonu do pani Aliny. Gorąco zapraszamy naszych przyjaciół z Olsztyna do włączenia się w nasze wspólne pielgrzymowanie i trwanie jako wotum wdzięczności za to, że przez te ostatnie miesiące Matka Boża w figurze niepokalanej, jak i różaniec kamieni syberyjskich, wędrował po archidiecezji warmińskiej. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy także Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa archidiecezji warmińskiej Edmunda Piszcza. Gorąco pozdrawiamy. 55 minut po godzinie 23. Oh,
Radia Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że mogą Państwo codziennie nas słuchać za pomocą fal krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 060 kHz oraz codziennie po południu od godziny 17 do 24 czasu środkowoeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7400 kHz.
Radio Maria says goodbye to our listeners at shortwave frequencies. We would like to remind you that Radio Maria programs are broadcast on shortwave as follows. Monday for Saturday from 7 until 9.15 a.m. Sunday from 8 to 10 a.m. Central European Time in the 25-meter band at the frequency of 12,060 kHz and every day from 5 p.m. until midnight at the frequency of 7,400 kHz.
Radio Maria заканчивает сегодня ретрансляцию передач на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что можно нас слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а по воскресеньям с 8 до 10 часов на частоте 12 060 кГц в диапазоне 25 метров. А также ежедневно с 17 до 24 часов среднеевропейского времени на частоте 7400 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария. Всего вам доброго.